Gość dnia.
Dzień dobry, panie ministrze. Wojna za naszą wschodnią granicą jest wyzwaniem od pierwszych dni i niesie za sobą sporo problemów. W Rzeszowie od września ubiegłego roku działa hub medyczny, do którego przede wszystkim przywożone są osoby ranne, ale też ciężko chore i dalej transportowane do szpitali w Polsce i za granicą. Czego nas nauczyły te ostatnie miesiące z pana punktu widzenia jako ministra zdrowia?
Przede wszystkim to nie są tylko ostatnie miesiące, które były dla nas nauką, bo jednak cały ten system i wsparcia uchodźców ukraińskich, ale też bezpośredniej pomocy na Ukrainie, on dojrzewał również w czasie pandemii. To nie jest tak, że my zostaliśmy po 24 lutego 2022 roku skonfrontowani z nową sytuacją kryzysu, bo my ten kryzys przeżywaliśmy przez poprzednie dwa lata. I patrząc właśnie na te wszystkie rozwiązania, o których teraz mówimy, które wręcz wydają się oczywiste, to one są wynikiem tej ewolucji myślenia, jak w sytuacji kryzysowej zachowywać się, bo ta sytuacja kryzysowa, niezależnie tego, czy ona dotyczy pandemii, czy dotyczy opiekowania się uchodźcami, czy udzielania pomocy bezpośrednio pacjentom z Ukrainy, to wszystko musi odbywać się w ramach procedur wypracowanych przez państwo, współpracy różnych organów państwowych, nie tylko rządowych, ale również samorządowych, i cała ta jakby bogactwo doświadczenia pozwoliło, że w tej chwili no jesteśmy dostarczać takie rozwiązania, które są efektywne, które w pewnym sensie pokazują, że zjawiska, które kiedyś byłyby ogromnym problemem, w tej chwili tym problemem nie są.
Ale jakieś problemy cały czas są. Jak działa ten hub medyczny w Rzeszowie? Sprawdza się tak w 100%?
Głównym zarzutem, jaki można postawić hubowi, to jest to, że on nie jest w pełni wykorzystywany. Bo my przygotowaliśmy się jeszcze przed zimą z przełomu poprzedniego i tego roku do tego, żeby przyjąć zdecydowanie większą liczbę uchodźców. Byliśmy informowani przez stronę ukraińską, że ciężka zima i też polityka czy strategia Rosji ukierunkowana na niszczenie infrastruktury krytycznej, czyli elektrowni, ciepłowni, przesyłu tych obu mediów, no, że ona doprowadzi do dużego kryzysu, że będziemy mieli do czynienia z pacjentami chorymi, uciekającymi ze względu na trudne warunki bytowe, ale też po prostu odmrożone kończyny, amputacje. I na szczęście ten scenariusz się nie potwierdził. My cały czas dostawaliśmy pacjentów, którzy mają choroby przewlekłe, i to dla nich tak naprawdę przede wszystkim był hub przygotowany, żeby tych, którzy wymagają leczenia długoterminowego, transferować do innych krajów Europy, bo my musimy mieć cały czas ten bufor, cały czas być przygotowani na przyjęcie potencjalnej fali.
A jednocześnie w polskim systemie ochrony zdrowia też jest mnóstwo Ukraińców. Jak dużym są obciążeniem oprócz tych obywateli Ukrainy, którzy mieszkają na terenie Polski? Czy to nie są raczej ranni żołnierze, czy osoby przewlekle chore?
Nie, to są zdecydowanie osoby, które tutaj przyjechały, osiedliły się, korzystają z tej możliwości życia w bezpiecznym kraju. I ja jestem raczej zdania, że ten bilans, oczywiście zawierający koszty, ale zawierający również korzyści, on wcale nie jest dla nas niekorzystny, bo oczywiście wydaliśmy na opiekę nad Ukraińcami około 500 000 zł, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na statystyki dotyczące zatrudnienia osób, które uzyskały PESEL, to te płatności składki wcale nie są mniejsze, a po trzecie, co wydaje mi się szczególnie jest ważne w naszym systemie opieki zdrowotnej, my mamy blisko 3000 lekarzy z Ukrainy, którzy przyjechali wspierać nasz system. Jeżeli dodamy do tego drugie tyle lekarzy z Białorusi, to jesteśmy w okolicach 5-6 tysięcy medyków, co wobec ogólnej liczby mniej więcej wynoszącej 100 tysięcy, to jest zauważalne. Więc ten bilans kosztów i korzyści jest naprawdę bardzo wyważony.
A jeżeli popatrzymy na współpracę medycyny cywilnej i wojskowej, czego nas nauczyła wojna i czy tu będą jakieś inne działania, jeszcze dodatkowe działania podejmowane, żeby szkolić personel medyczny w udzielaniu pomocy na polu walki, czy to jest zbyt dalekosiężny plan, to z jednej strony, a z drugiej strony też ta konferencja pokazuje, że te tematy są bardzo ważne.
Na pewno to są systemy, które muszą działać w synergii. To nie można myśleć o jakimś takim autonomicznym, rozdzielnym funkcjonowaniu, bo w czasach pokoju, w czasach braku kryzysu system wojskowy wspiera system cywilny, leczy cywilnych pacjentów, no a w czasie konfliktu, w czasie kryzysu nagle część cywilnego systemu opieki zdrowotnej bierze na siebie ciężar opiekowania się bądź to pacjentami epidemicznymi, bądź pacjentami, którzy są z konfliktu wojskowego. Więc pierwsze założenie jest takie, że to musi być ścisła współpraca i współpraca, która polega na wymianie doświadczeń, bo oczywiście lekarze cywilni nie mają tej wiedzy na temat specyfiki leczenia ran z pola walki i na odwrót też pewne bardziej skomplikowane procedury nie zawsze są wykonywane w systemie wojskowym, chociaż wydaje mi się, że w Polsce oba te systemy są technologicznie zaawansowane, ale na pewno konieczne są takie formalne, wspólne ćwiczenia, szpitale tymczasowe, to był bardzo dobry przykład tego, że można i po stronie cywilnej, i po stronie wojskowej trenować procedurę powstania szpitala, jego działalności, współpracy z ogólnopaństwowym systemem ratownictwa. Więc tak jak zacząłem w naszej rozmowie mówić o tym, że pandemia dużo nas nauczyła, to w tej dziedzinie właśnie ona nas również przygotowała do potencjalnej sytuacji, gdzie trzeba będzie wystawić szpital polowy.
A teraz jeszcze przechodząc do tej sytuacji naszej Służby Zdrowia Polskiej, od dłuższego czasu obserwujemy, że młodzi lekarze wyjeżdżają, niestety uciekają z tego systemu opieki. Dobrze, że Ukraińcy nas zasilają, ale to wciąż za mało. Kiedyś chodziło przede wszystkim o pieniądze, teraz o sposób funkcjonowania służby zdrowia, o jakieś problemy w zarządzaniu w służbie zdrowia już w poszczególnych szpitalach, czy jakieś działania systemowe.
Znaczy to jest absolutnie nieprawdziwa teza, bo po pierwsze to ta liczba lekarzy wychodzących z systemu wyraźnie spadł. Po drugie, mamy kompletnie inną motywację do wyjazdów za granicę. Kiedyś to były migracje zarobkowe, oznaczające definitywny wyjazd z kraju, pracę za granicą i brak perspektywy powrotu. Teraz, tak jak w każdej pracy, to nie dzieje się tylko w medycynie. Młodzi ludzie chcą zdobywać doświadczenie za granicą, nie traktują wyjazdu jako definitywnego rozstania się z ojczyzną, bo chcą popracować 2 lata w jednym kraju, wrócić tutaj, wykorzystać te doświadczenia. Model studiów tak samo się zmienił. Przecież programy Erasmusa czy inne finansowane w skali Unii Europejskiej albo przez Polskę, no one zachęcają do tego, żeby uczyć się uniwersalnie, a ta nauka w przypadku zawodu lekarzy czy pielęgniarki ma taki sam charakter, ona trwa całe życie, więc trzeba jeździć, trzeba wymieniać się doświadczeniami i mało, że mamy spadek, to teraz te wyjazdy mają zupełnie inny charakter, nie mają takiego definitywnego charakteru.
I obym ci młodzi ludzie jednak wracali jeszcze lepiej przeszkoleni. Ale jeszcze powiedzmy, kolejnym takim punktem zapalnym są żądania płacowe pielęgniarek i ratowników medycznych. Ci drudzy chcą już od 1 lipca podwyżek. Pielęgniarki z kolei często są szeregowane niżej, zwłaszcza te z wykształceniem wyższym, żeby dyrektor mógł im mniej płacić. Więc czy czeka nas gorące lato?
My teraz jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Ja chcę przypomnieć bardzo wyraźnie, że normalnie w poprzednich latach, kiedy była perspektywa wyborcza, to mieliśmy do czynienia z białymi miasteczkami, masowymi protestami, ale teraz dzięki współpracy z tymi środowiskami wypracowaliśmy sobie system, w którym co roku, właśnie 1 lipca mamy podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w systemie i ona dotyczy wszystkich grup zawodowych, zarówno ratowników, zarówno pielęgniarek, zarówno lekarzy. I my tutaj mówimy o podwyżce wynagrodzeń, która jest współmierna do wzrostu naszej gospodarki, do wzrostu wynagrodzeń w tej gospodarce, bo wszystkie te wynagrodzenia są opisane jako wskaźniki odnoszące wynagrodzenie w danym zawodzie do średniego wynagrodzenia w gospodarce. Jeżeli ono rośnie, to rośnie też wynagrodzenie odpowiednio ratownika, pielęgniarki, lekarza, diagnosty laboratoryjnego, więc mamy pewnego rodzaju gwarancję, że te wynagrodzenia będą rosły i dlatego ta temperatura sporów wokół tych kwestii, chociaż one zawsze budzą emocje, jest zdecydowanie mniejsza niż była kilka lat temu. Dotyczy niuansów, detali. To nie jest fundamentalne przeświadczenie o tym, że sytuacja wynagrodzeniowa w systemie opieki zdrowotnej jest zła, bo ona jest bardzo dobra i warto pamiętać o tym, że jeżeli popatrzymy na statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, to sektor medyczny jest tym sektorem, w którym najszybciej rosną wynagrodzenia.
A jeszcze powiedzmy o szczepieniach HPV. Ruszyły od 1 czerwca, na razie dla 12-13-latków. Zainteresowanie jest, ale chyba nie tak duże, jak się Ministerstwo Zdrowia spodziewało.
Proszę pamiętać, że rzeczywiście jesteśmy 10 czy kilka dni takich roboczych po uruchomieniu. Mamy w tej chwili zaszczepionych, o ile dobrze pamiętam, 7 tysięcy osób. Kolejne 15 tysięcy jest w poczekalni, czyli już się zapisało na terminy. Tych terminów dostępnych jest bardzo dużo, bo jest ich około 80 tysięcy. My otworzyliśmy też kampanię informacyjną na temat tych szczepień. Wszystkim serdecznie polecam odwiedzenie serwisu gov.pl/HPV, bo tam są wszystkie odpowiedzi, pełna wiedza, oczywiście bardzo rzeczowa na temat tych szczepień. Więc mamy nadzieję, że systematycznie to tak naprawdę będzie przyspieszało, że to nie jest tak, że mamy pierwszą falę, a potem koniec zainteresowania, tylko po prostu systematycznie tych szczepień będzie coraz więcej. Ja podejrzewam, że też w wakacje będziemy mieli większe zainteresowanie terminami paradoksalnie, bo dzieci nie chodzą do szkoły i ta decyzja pewnie będzie chętniej przez rodziców podejmowana.
Ale jest jeszcze tylko jedno. Czy jest szansa na rozszerzenie programu na inne roczniki?
Nie, to jest wskazanie 12-13-latków, jest wskazaniem ekspertów, bo to jest wiek przed inicjacją seksualną, który powoduje, że zaszczepienie odbywa się w warunkach optymalnych. Więc to jest naprawdę grupa optymalna i w zasadzie od początku to nam był proponowany jeden rocznik i my i tak dokonaliśmy rozszerzenia na dwa roczniki.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był minister zdrowia Adam Niedzielski.